Scena siódma. Salon warszawski. Kilku wielkich urzędników, kilku wielkich literatów, kilka dam wielkiego tonu, kilku generałów i sztabsoficerów. Wszyscy inkognito piją herbatę przy stoliku. Bliżej drzwi kilku młodych ludzi i dwóch starych Polaków. Stojący rozmawiają z żywością. Towarzystwo stolikowe mówi po francusku, przy drzwiach po polsku. Przy drzwiach.
Zenon Niemojewski. Do Adolfa. To i u was na Litwie toż samo się dzieje?
Adolf. Ach, u nas gorzej jeszcze. U nas krew się leje.
Krew?
Nie na polu bitwy, lecz pod ręką kata. Nie od miecza, lecz tylko od pałki i bata.
Rozmawiają ciszej.
Przy stoliku.
Hrabia. To bal był taki świetny i wojskowych wiele?
Francuz. Ja słyszałem, że było pusto jak w kościele.
Dama, owszem, pełno.
Hrabia. I świetny?
O tym mówić długo.
Kamerjunkier. Służono najniezgrabniej, choć z liczną usługą. Nie miałem szklanki wina, ułamku pasztetu. Tak zawalono całe w niście do bufetu.
Dama pierwsza. W sali tańców zgoła nic nie ugrupowano, jak na raucie angielskim po nogach deptano.
Dama druga. Bo to był tylko jeden z prywatnych wieczorów.
Szambelan, przepraszam, bal proszony, mam dotąd bilety.
Wyjmuje inwitację i pokazuje, wszyscy przekonywają się.
Dama pierwsza. Tym gorzej, pomieszano grupy, toalety. Nie można było zgoła ocenić ubiorów.
Dama druga. Odtąd, jak Nowosilcow wyjechał z Warszawy, nikt nie umie gustownie urządzić zabawy. Nie widziałam pięknego balu ani razu. On umiał ugrupować bal na kształt obrazu.
Słychać między mężczyznami śmiech. Dama pierwsza. Śmiejcie się, państwo, mówcie, co się wam podoba, a była to potrzebna w Warszawie osoba.
Przy drzwiach jeden z młodych. Cichowski uwolniony?
Adolf, ja znam Cichowskiego. Właśnie byłem, chciałem się dowiedzieć od niego, żeby między naszymi na Litwie rozgłosić.
Zenon Niemojewski. My powinniśmy z sobą łączyć się i znosić, inaczej rozdzieleni wszyscy zginiemy marnie.
Gadają ciszej. Młoda dama przy nich stojąca. A jakie on okropne wytrzymał męczarnie.
Rozmawiają przy stoliku generał do literata. Ale przeczytaj wreszcie, dajże się uprosić.
Literat, ja nie umiem na pamięć.
Generał, zwykłeś z sobą nosić. Masz przy sobie, pod frakiem. A widzę okładki. Damy chcą słyszeć.
Damy? A, to literatki. Więcej wierszy francuskich na pamięć umieją, niźli ja.
Generał idzie, mówiąc z damami. Tylko niechaj panie się nie śmieją.
Dama, macie robić lekturę? Przepraszam, choć umiem po polsku, ale polskich wierszy nie rozumiem.
Generał do oficera. Ma rację po części, bo nudne po trochu.
Pokazuje na literata.
Opiewa 1000 wierszy o sadzeniu grochu.
Do literata.
Czytajże, jeśli ciebie nie będziem słuchali, to patrz.
Pokazując na drugiego literata.
Ten nam gazeciarz swe rymy wypali. Śliczna byłaby wszystkim słuchaczom przysługa. Patrz, jak się on zaprasza, jak śmieje się, mruga i usta już otworzył jak zdechłą ostrygę. I oko zwrócił wielkie i słodkie, jak figę.
Literat do siebie. Wychodzą.
Do generała.
Długie wiersze, ja bym piersi strudził.
Generał do oficera. Dobrze, że nie chce czytać, bo by nas zanudził.
Młoda dama, oddzielając się od grupy młodszej, ode drzwi do stolika. A to jest rzecz okropna. Słuchajcie, panowie.
Do Adolfa.
Niechaj pan tym ichmościom o Cichowskim powie.
Oficer wyższy. Cichowski wypuszczony?
Hrabia. Przesiedział lat tyle w więzieniu.
Szambelan. Ja myśliłem, że leżał w mogile.
Do siebie.
O takich rzeczach słuchać nie bardzo bezpiecznie, a wyjść w środku powieści byłoby niegrzecznie.
Wychodzi.
Hrabia wypuszczony? To dziwne.
Adolf, nie znaleźli winy.
Mistrz ceremonii. Któż tu mówi o winach? Są inne przyczyny. Kto długo był w więzieniu, widział, słyszał wiele, a rząd ma swe widoki, ma głębokie cele, które musi ukrywać. To jest rzecz rządowa, tajniki polityczne, myśl gabinetowa. To się tak wszędzie dzieje. Są tajniki stanu. Ale pan z Litwy, to jest dziwno panu. Panowie na wsi to tak. Chcecie o cesarstwie wiedzieć wszystko, jak gdyby o swym gospodarstwie.
Uśmiecha się.
Kamerjunkier. Pan z Litwy i po polsku nie pojmuje wcale. Ja myśliłem, że w Litwie to wszystko Moskale. O Litwie dali Bóg, że mniej wiem niż o Chinach. Konstytucjonel coś raz pisał o Litwinach, ale w innych gazetach francuskich ni słowa.
Panna do Adolfa. Niech pan opowie, to rzecz ważna, narodowa.
Stary Polak. Znałem starych Cichowskich. Uczciwa rodzina. Oni są z Galicji. Słyszałem, że syna wzięli i zamożyli. Mój krewny daleki. Nie widziałem go dawno. O, ludzie. O, wieki. Trzy pokolenia przeszły, jak nas przemoc dręczy. Męczyła ojców naszych, dzieci, wnuków męczy.
Adolf. Wszyscy zbliżają się i słuchają. Znałem go, będąc dzieckiem. Był on w ten czas młody. Żywy, dowcipny, wesół i sławny z urody. Był duszą towarzystwa, gdzie się tylko zjawił. Wszystkich opowiadaniem i żartami bawił. Lubił dzieci i często brał mnie na kolana. U dzieci miał on tytuł wesołego pana. Pamiętam włos jego. Nieraz ręce moje plątałem w jasnych włosów kędzierzawe zwoje. Wzrok, pamiętam, musiał być wesoły, niewinny, bo kiedy patrzył na nas, zdawał się dziecinny. I patrząc na nas, wabił nas do swej źrenicy. Patrząc nań, myśleliśmy, żeśmy rówiennicy. On w ten czas miał się żenić. Pomnę, że przynosił dzieciom dary swej przyszłej i na ślub nas prosił. Potem długo nie przyszedł i mówiono w domu, że nie wiedzieć, gdzie zniknął, umknął po kryjomu. Szuka rząd, ale śladu dotąd nie wytropił. Na koniec powiedziano, zabił się, utopił. Policja dowodem stwierdziła domysły, znaleziono płaszcz jego nad brzegami Wisły, przyniesiono płaszcz żonie, poznała, on zginął. Trupa nie znaleziono i tak rok przeminął. Dlaczegóż on się zabił? Pytano, badano, żałowano, płakano, wreszcie zapomniano. I minęło 2 lata. Jednego wieczora więźniów do belwederu wiedziono z klasztora. Wieczór ciemny i dżdżysty. Nie wiem, czy przypadkiem, czy umyślnie ktoś był tej procesji świadkiem. Może jeden z odważnych warszawskich młodzieńców, którzy śledzą pobytu i nazwiska jeńców. Warty stały w ulicach. Głucho było w mieście. Wtem ktoś zza muru krzyknął. Więźnie, kto jesteście? 100 ozwało się imion. Wśród nich dosłyszano jego imię i żonie nazajutrz znać dano. Pisała i latała, prosiła, błagała, lecz prócz tego imienia nic nie posłyszała. I znowu 3 lata przeszło, bez śladu, bez wieści. lecz nie wiedzieć, kto szerzył w Warszawie powieści, że on żyje, że męczą, że przyznać się wzbrania i że dotąd nie złożył żadnego wyznania, że mu przez wiele nocy spać nie dozwolano, że karmiono śledziami i pić nie dawano, że pojono opium, nasyłano strachy, larwy, że łaskotano w podeszwy, pod pachy, lecz wkrótce innych wzięto. O innych zaczęli mówić, żona płakała, wszyscy zapomnieli. Aż niedawno przed domem żony w nocy dzwonią. Otworzono. Oficer i żandarm pod bronią i więzień. On. Każą dać pióra i papieru. Podpisać, że wrócony żywy z Belwederu. Wzięli podpis i palcem pogroziwszy, jeśli wydasz, i nie skończyli. Jak weszli, odeszli. To on był. Biegę widzieć, przyjaciel ostrzega. Nie idź dzisiaj, bo spotkasz pod wrotami szpiega. Idę nazajutrz, w progu policejskie draby. Idę w tydzień, on sam mnie nie przyjmuje, słaby. Aż niedawno za miastem w pojeździe spotkałem, powiedziano, że to on, bo go nie poznałem. Utył, ale to była okropna otyłość. Wydeła go zła strawa i powietrza zgniłość. Policzki mu nabrzmiały, pożółkły i zbladły. W czole zmarszczki pół wieku, włosy wszystkie spadły. Witam, on mnie nie poznał, nie chciał mówić do mnie. Mówię, kto jestem, patrzy na mnie bezprzytomnie. Gdym dawnej znajomości szczegóły powiadał, w ten czas on oczy we mnie utopił i badał. Ach, wszystko, co przecierpiał w swych męczarniach dziennych i wszystko, co przemyślił w swych nocach bezcennych, wszystko poznałem w jednej chwili z jego oka, bo na tym oku była straszliwa powłoka. Źrenice miał podobne do kawałków szklanych, które zostają w oknach więzień kratowanych, których barwa jest szara, jak tkanka pajęcza, a które patrząc z boku świecą się jak tęcza. I widać w nich rdzę krwawą, iskry, ciemne plamy, ale ich okiem na wskroś przebić nie zdołamy. Straciły przezroczystość, lecz widać po wierzchu, że leżały w wilgoci, w pustkach, w ziemi, w zmierzchu. W miesiąc poszedłem znowu. Myśliłem, że zdoła rozpatrzyć się na świecie i pamięć przywoła, lecz tyle tysięcy dni był pod śledztwa próbą, tyle tysięcy nocy rozmawiał sam z sobą, tyle lat go badały mękami tyrany, tyle lat otaczały słuch mające ściany, a całą jego było obroną milczenie, a całym jego były towarzystwem cienie. Że już się nie udało wesołemu miastu zgładzić w miesiąc naukę tych lat kilkunastu. Słońce zda mu się szpiegiem, dzień donosicielem, domowi jego strażą, gość nieprzyjacielem. Jeśli do jego domu przyjdzie kto nawiedzić, na klamki, trzask, on myśli, zaraz idą śledzić. Odwraca się i głowę na ręku opiera. Zdaje się, że przytomność moc umysłu zbiera. Ścina usta, by słowa same nie wypadły. Oczy spuszcza, by szpiegi z oczu co nie zgadły. Pytany, myśląc zawsze, że jest w swym więzieniu, ucieka w głąb pokoju i tam pada w cieniu. Krzycząc zawsze dwa słowa. Nic nie wiem, nie powiem. I te dwa słowa jego stały się przysłowiem i długo przed nim płacze na kolanach żona i dziecko, nim on bojaźń i wstręt swój pokona. Przeszłą niewolę lubią opiewać więźniowie. Myśliłem, że on ją nam najlepiej opowie. Wyda na jaw spod ziemi i spod straży zbirów dzieje swe, dzieje wszystkich polskich bohaterów. Bo teraz Polska żyje, kwitnie, w ziemi i cieniach. Jej dzieje na Sybirze, w twierdzach i więzieniach. I cóż on na pytania moje odpowiedział? Że o swoich cierpieniach sam już nic nie wiedział. Nie pomniał, jego pamięć zapisana cała jak księga herkulańska pod ziemią spróchniała. Sam autor zmartwychwstały nie umie w niej czytać. Rzekł tylko, będą o to Pana Boga pytać. On to wszystko zapisał. Wszystko mnie opowie.
Adolf łzy ociera. Długie milczenie. Dama młoda do literata. Czemu to o tym pisać nie chcecie, panowie?
Hrabia. Niech to stary Niemcewicz w pamiętniki wsadzi. On tam, słyszałem, różne szpargały gromadzi.
Literat pierwszy. To historia.
Literat drugi. Straszna.
Kamerjunkier. Dalbóg, wyśmienita.
Literat pierwszy. Takich dziejów słuchają, lecz kto je przeczyta? I proszę, jak opiewać współczesne wypadki, zamiast mitologii są naoczne świadki. Potem jest to wyraźny, święty przepis sztuki, że należy poetom czekać, aż...
Jeden z młodzieży. Póki? Wieleż lat czekać trzeba, nim się przedmiot świeży, jak figa ucukruje, jak tytuń uleży.
Nie ma wyraźnych reguł.
Ze 100 lat.
To mało.
1000, parę tysięcy.
A mnie by się zdało, że to wcale nie szkodzi, że przedmiot jest nowy. Szkoda tylko, że nie jest polski, narodowy. Nasz naród się prostotą, gościnnością chlubi. Nasz naród scen okropnych, gwałtownych nie lubi. Śpiewać na przykład wiejskich chłopców zalecanki. Trzody, cienie, sławianie. My lubim sielanki.
Literat pierwszy. Spodziewam się, że panu przez myśl nie przejedzie, aby napisać wierszem, że ktoś jadał śledzie. Ja mówię, że poezji nie ma bez poloru, a polor być nie może tam, gdzie nie ma dworu. Dwór to sądzi o smaku, piękności i sławie. Ach, ginie Polska, dworu nie mamy w Warszawie.
Mistrz ceremonii. Nie ma dworu, a to mnie dziwi niepomału. Przecież ja jestem mistrzem ceremoniału.
Hrabia cicho do mistrza. Gdybyś namiestnikowi wyrzekł za mną słówko, moja żona byłaby pierwszą pokojówką.
Głośno.
Ale próżno. Nie dla nas wysokie urzędy. Arystokracja tylko ma u dworu względy.
Drugi hrabia, niedawno kreowany z mieszczan. Arystokracja zawsze swobód jest podporą. Niech państwo przykład z Wielkiej Brytanii biorą.
Zaczyna się kłótnia polityczna. Młodzież wychodzi. Pierwszy z młodych. A, łotry, o, to kija. O, to stryczka haku. Ja bym im dwór pokazał, nauczyłbym smaku. Patrzcie, cóż my tu poczniem, patrzcie, przyjaciele. Otóż to jacy stoją na narodu czele.
Wysocki, powiedz raczej na wierzchu. Nasz naród jak lawa, z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa, lecz wewnętrznego ognia 100 lat nie wyziębi. Plwajmy na tę skorupę i stąpmy do głębi.
Odchodzą.